pierwszy raz. To jest na zebraniu. Bo byłem w 62 roku, tylko na kilka godzin, odwiedzałem Braterstwo Kopaków. No i przeszło 29 lat, jak byłem w tej okolicy. No a teraz pomyślałem, że lata moje dochodzą do tego czasu, że nie trzeba odkładać. Pismo Święte mówi 70, a przesili 80. Dlatego postanowiłem odwiedzić braterstwo tutaj i uwiedzić to, że kiedyś tylko słyszałem. Tak jak mówi Job, kiedyś to słyszałem, a dzisiaj to widzę. Wasze zgromadzenia, wasze zebrania, miłych, znanych braci, ale już niektórych już nie ma. Tu między nami zakończyli swą drogę, ale wiemy, że zakończyli w prawdzie. Zakończyli, tak jak mówi Pismo Święte, objawienia 2:10, bądź wierny do śmierci, odeszli. I mamy tą nadzieję, że kiedyś przyjdzie ten czas, że doczekamy się tej wielkiej konwencji, a żeby nie trzeba będzie się rozjeżdżać po naszych domach, do naszej pracy. Nie będziemy kończyć naszego życia, tego krótkiego, które teraz mamy, ale będziemy wiecznie z naszym Panem. Wiemy, że te zebrania, które to robimy, ta konwencja jest dlatego, abyśmy byli przygotowani do tego czasu. I właśnie wszystkie wykłady, jakie tu bracia mówią, jest dlatego, dla przygotowania nas do spotkania się z naszym Panem. I dlatego ja bym chciał powiedzieć tak, jak powiedział święty Piotr, piszę wam to, co wiecie, i coś nowego. Bo przecież Pismo Święte wydano nam przez apostołów i proroków, jako weźmiemy od naszego Pana, około 2000 lat, ale my zawsze nim potrzebujemy to pismo, ono zawsze dla nas jest tą żywą wodą, tym chlebem żywota. Ono nas trzyma, tak jak cielesny pokarm. Jedziemy każdy dzień chleb, każdy dzień pijemy tę wodę, ale wiemy, że jutro będziemy chcieć i tak każdy dzień, tak to jest, tak? Pismo Święte, które jest to, ten żywa woda, ten chleb, który prowadzi do życia wiecznego, nam daje tą możliwość z tą drogą wąską, trudną, i dochodzimy niektóre do tych lat, do starszych lat, a jak widzę, tu przybyli niektórzy już w przekłonnym wieku, znaczy miłość Chrystusowa, jak powiedział brat w poprzednim wykładzie, zmusza nas, a to przyciska nas, inne tłumaczenie mówi, że to myśmy byli razem, odczuwali tą wspólną tą radość. Chcę przeprosić was, będę mówił w języku polskim, bo ale nie, może coś powiem niegramatycznie, dlatego że mówię w domu w języku ukraińskim. Będę mówić do was ukraińskim i nic z tego nie skorzystacie. To ja myślę, wy mi to wybaczycie, jak coś powiem nie tak, jak potrzeba to powiedzieć. Chcę usłużyć, chociaż służyłem, będąc na wiosnę w niektórych zgromadzeniach, takim tematem, choć mam i takie tematy, którym nie służyłem, ale uważam na czasie, że najlepsze to będzie te, które nam najwięcej potrzebne. Przystępując do wykładu, zawsze myślę, modlę się, jaki to temat największy na czasie. Przecież można mieć różne tematy, ale jest czas, jak nam powiedziano o tym słudze, który miał rozdawać pokarm na czasie. I to i zawsze nam potrzebno czasem powiedzieć, nie duże, wiele, ale żeby to było słowo na czasie. I uważam, że to jest na czasie ten temat, jaki wezmę, to jest z Ewangelii Mateusza 11, rozdział 28-29 werset, a nazwijmy ją tak, naśladowanie naszego Pana w Jego cichości i pokorze. Odczytamy ten werset, który znacie na pamięć, ale my jego odczytamy i będziemy się zastanawiać o tych słowach, jakie powiedział ten nasz Pan. Przeszło 2000 lat, dochodzi, kiedy on powiedział to, do ludzkości, kiedy on przyszedł zbierać swych uczniów, zgromadzać te grono tej małej trzutki, a żeby to jest przyjść do niego. To jest zaproszenie. Brat przed chwilą mówił o powołaniu, o tym wysokim, to jest to samo, że naprzód nasz Pan Jezus zapraszał, aby przyjść do niego. Przyjść do tej szkoły, do tego wielkiego nauczyciela, jak on powiedział, aby się nie nazywali uczycielami, bo jeden was uczyciel to jest Chrystus. Ta wielka szkoła, w niektórych pieśniach ukraińskich śpiewają o tej szkole, że to jest wielka, ale jest ten jeden wróg, który zawsze chce tą szkołę rujnować. I my właśnie rozumiemy, że ta szkoła zaczyna się od tej pory, gdy przechodzimy do tego naszego umiłowanego Zbawiciela, bo on mówi, przyjdźcie do mnie i mówi dalej nauczcie się ode mnie. My czytamy te słowa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest mile, a brzemię moje lekkie. Zastanawiając się nad słowami naszego drugiego Zbawiciela, przychodzi nam myśl, dlaczego on mówi, żeby przyszli obciążeni, nie wszyscy. 50. tak, pierwszy rozdział Izajasza mówi też podobny, że Bóg pomazał go, aby pocieszać kogo? Strapionych, nie wszystkich. Dać im tą pociechę. I wyzwanie naszego Pana jest nie do wszystkich, najpierw wszystkich, którzy spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Wiemy, że cały rodzaj ludzki od upadku pierwszego Adama jest obciążony grzechem. Obciążony tymi wszystkimi przekleństwami, jakie spadło na naszą ziemię, to jeżeli ziemia będzie rodzić, to jest cierń i tak dalej, i będziesz pracować u pocie oblicza Twego. Ale kiedy przyszedł nasz Pan, wiemy, że On najpierw przyszedł do narodu izraelskiego. Przecież dobrze wiemy, że Bóg wybrał ten naród i dając im zakon, który mieli wypełniać ten zakon. Ale czy wypełnili on ten zakon? Właśnie, nie wypełniając zakonu, byli zmęczeni w tym, aby wypełnić jego. I on mógł tylko im dać te odpocznienie, którego nie mógł zakon dać nikomu. Apostoł Paweł pisze w liście, że zakon nikogo nie doprowadził do tego, do czego oni mogli dążyć. Obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Weźmijcie na siebie jarzmo moje i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dusz waszych. Czasem możemy zastanowić się, dlaczego nasz Pan najpierw mówił, ażeby się nauczyć jego pokory i cichości. Mieliśmy wykład poprzedni o miłości. Apostoł Paweł właśnie wspomina to Koryntan, że choćby wszystko to zrobił, a nie będzie miał miłości, to nic nie będzie z tego, niejakiej korzyści. Dlaczego w pierwszym swoim powołaniu nasz Pan nie wspomina o miłości, aby się nauczyć od Niego, ale mówi, abyśmy się nauczyli pokory i cichości? Właśnie to jest pierwszy urok dla dzieci, które przychodzą do szkoły. Nie można każdemu dziecku dać jakąś większą naukę, no zawsze mądrość mówi, że jest pierwsza klasa, druga klasa, trzecia i tak dalej. I powołując tych pierwszych, ażeby można potem dać im jakoś większe przekazanie, nasz Pan dał to pierwsze. Przyjdźcie i nauczcie się pokory i cichości. Nie możemy by było nam, bracia, jak on potem daje też przekazanie najwyższe przy swojej śmierci, mówi, nowe przekazanie daję wam. Bo przecież przekazanie zakonu mówiło, aby milować jak samego siebie. Ale on daje nowe przekazanie w tym znaczeniu, że on, abyście milowali jedni drugich, jak ja umilowałem was. A jak on nas umilował? Oddał życie swoje za nas. I święty Jan w swoim liście mówi, że to największa miłość, kiedy ktoś położy życie swoje za braci swych. I dlatego nasz Pan nie daje te przekazanie z początku, powołującym do siebie uczniom, a daje im takie przekazanie, jakie mogli oni jego nauczyć się. Wiemy, że nie może ktoś mieć wielkiej miłości, nie będąc pokorny. To pamiętajmy dobrze. To jest niemożliwe, aby mieć pokorę, żeby położyć życie za braci, a nie mając miłość za braci, a nie mając pokory. Pokora poprzedza miłość. Musimy zwrócić się, co to znaczy pokora. Kiedy zwracamy się do Korkodasu, to mówi nam, że słowo pokora mówi to jest szczere poczucie niższości, poddanie się Bogu i Jego prawu. Szczere uczucie niższości. Ale przed Bogiem to tak. Kto by to nie uniżył się przed Bogiem? Ale możemy zastosować te same słowa. Jakżeż możesz ukazać się pokornie przed Bogiem, którego nie widzisz, jeżeli widzisz brata, a nie ukazujesz swej pokory przed Nim? Przecież uczucia niższości musi najpierw być pokazane przed braćmi, w naszym każdym kroku naszego życia. Bo przed Bogiem my Jego nie widzimy, to jasne, że musimy być pokorne. To jest uczucie niższości. Bracia drodzy, zwróćmy się wstecz do czasów, kiedy nie było wolnych badaczów, Epifania, świadków. Wrzućmy się okiem wstecz, kiedy było to jedne badacze Pisma Świętego. Co stało się po śmierci onego wiernego sługi? Co była przyczyna do podzielenia, do wyjścia z tego? Na punkcie pokory. Gdyby była pokora, to nie było by ja to tamte światło, nie takie, teraz lepsze światło. Pamiętajcie, że naprzód to je pada ten człowiek, który utraci pokorę. Gdyby odcinek, który po śmierci brata Rusela byli pokornego serca, nie czuli swoje uniżenie przed nim, który wydał tyle pracy, to naprawdę byłoby do dzisiaj ta wielka ilość braci, która tak dużo było. Ale właśnie na punkcie pokory, uczucia niższości przed kimś innym, upadek był ten, że przyjęli inne nauki do dzisiejszego dnia, prawdopodobnie nie byłoby możliwie uwierzyć naprzód, że do takiej nauki dojdą, do jakiej doszli ci, którzy odrzucili tę naukę. Musimy, bracie, pamiętać jeszcze jedno, że przeszliśmy do tej szkoły, pamiętajcie, że to nie tak, jak przyszli do szkoły 10 klas, zakończył, potem uniwersytet, a potem zdobył pracę i pracuje. Nasza szkoła kończy się przy naszym życiu, końcu naszego życia. Jest to szkoła bez przerwy, bo przecież mamy tego nauczyciela przez całe nasze życie i jesteśmy w ciele niedoskonałym. Pamiętamy te cudowne słowa, jakie apostoł Paweł, ten wielki apostoł, mówi: przyjdźcie do mnie i naucz się ode mnie. Ale jednak w innym miejscu mówi tak: gdy chcę coś zrobić dobre, to co źle? Źle leży przede mną. To jest niemożliwe. O, nieszczęsny jestem człowiekiem. Kto mnie bawi od ciała tego śmierci? I dziękuję naszemu Panu Jezusowi. Święty apostoł Jan mówi: dziateczki moje, ja piszę wam, abyście co? Nie grzeszyli. Ale chyba to możliwe? Ale gdy kto by zgrzeszył, mamy orędownika przed Ojcem. On jest ublaganiem za grzechy nasze. To jest w naszym ciele musimy być uczniami do końca naszego życia. Uczymy się i jeszcze będziemy się uczyć. Dlatego, że mamy te nowe splodzone życie do nowej natury, ale w starym ciele. Ono zawsze, jak popuścimy, będzie się ożywać, do życia dochodzić, a to znaczy musimy się uczyć. Co znaczy w jego cichości? Co mówi korkondancja? Cichość to jest milczenie, cisza, spokojność, skromność. Czyśmy się zawsze nauczyli, aby być cichymi, aby być spokojnymi, aby być skromnymi? Myślę, uczymy się, ale gdybyśmy dobrze proanalizowali nasze życie, patrząc wstecz, ile w miejscach, ile razy my nie ukazali tej cichości, tego milczenia i tej skromności. Dlatego musimy dokładać nasze starania. Spokój znaczy spokój w sercu. Milczenie to znaczy niezależnie, że mamy prawo mówić, gdzie chcemy i co chcemy. Dlaczego? Czytamy właśnie w Ewangelii Mateusza 12 rozdział od 15 wersetu i dalej. Mówi takie słowa: a gdy się o tym Jezus dowiedział, oczy stamtąd i szło za nim wielu uzdrowionych i wszystkich. I przekazał im, aby go nie ujawniali. Co on chciał? Aby nikt o tym nie mówił. Żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach: oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. I nie będzie się spierał, i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Szczyny nadlamany nie dolamie i lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Sługa mój, który jest cichy. Wiemy, że plan Boży był taki. Napisano to było w prorostwie Izajasza, że on miał nie otwierać. Ale boski plan ma pewną cel. Dlaczego tak? Pamiętamy, drodzy bracia i siostry, że było to potrzebne. Gdy czytamy właśnie to w Izajasza, 53 rozdział, 7 werset, to on mówi. Czytamy te cudowne słowa, jakie prorok Izajasz przepowiadał o naszym Zbawicielu, a naród izraelski po dzisiejszy dzień tego nie może zobaczyć, no czeka na tego Mesjasza w chwale, a nie wiedział, że on miał przyjść uniżony, w takim uniżeniu, jak on naprawdę przyszedł nasz Zbawiciel. Czytamy ten siódmy werset, mówi tak. Zniewcano się nad nim, lecz on znosił to pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł, niech otwierza swoich ust. O tym czytamy właśnie, co nam podaje Ewangelia historyczna, 27 rozdział tego samego Ewangelisty Mateusza, to ona mówi tak, jak przyszedł ten czas, aby się wypełniło to, co prorok Izajasz mówił przed tymi słowami, przed tym czasem. Mówi tak, od 12 wersetu, czytamy 27 rozdział Ewangelii Mateusza. Mówi takie słowa. A gdy go oskarżyli arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Pilat, czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu ni na żadne słowo. Taki namiestnik bardzo się dziwił. Co z tego wychodzi? Nasz Pan patrzył, co mówili proroctwa. Co to ma znaczyć dla tego, dlaczego jakby nasz Pan otworzył usta? Co by to było? Dowiadujemy się jeszcze przed tym czasem, gdy jego zabrali na sąd, posłali aresztować jego i słudze przychodzą i pytają się go arcykapłani, czemuście go nie przywiedli? Bo nigdy tak człowiek nie mówił, jak ten mówił. To co, jesteście jego uczniami? To je udowodniono do słowa doskonałego człowieka. A jeszcze przechodzimy do tego czasu, gdy przyszli go aresztować w ogrodzie Getsemani. Co się stało? Pytacie nasz Pan, kogo szukacie? Jezusa, jestem ja. I co stało się? Upadli. I dlatego nasz Pan, gdyby użył słów swej obrony przed Pilatem, to nie byłby ukrzyżowany. To byłoby niemożliwe, aby jego ukrzyżowali. Widzimy, że cudowny plan Boży naprzód to przekazał przez proroka Izajasza, że on będzie milczał i on milczał. Bo gdyby on otworzył usta doskonałego człowieka, to nie byłby ukrzyżowany. I dlatego proroctwo Boże zawsze ma jakąś cel, jakieś wyjaśnienie, dlaczego Bóg tak oplanował ten plan. Dalej nam w tym jest nauka, którą mówi też nam nasz Pan Jezus, że nie zawsze możemy mówić. I nie wszystko możemy mówić. My czytamy to, Mateusza 10, rozdział 16, werset mówi tak. A oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I szczęście się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. I właśnie tu mówi, żebyśmy byli ostrożni. Jak gołębice. To jest upotrzebniając rozumu. Przypominamy sobie te wydarzenia, gdy święty apostoł Paweł przyszedł w Atenę. Gdy uwidział to wielkie miasto bałwanów, duch jego był wzruszony. Ale on nie przyszedł i nie mówił wyjścia bałwochwalce, tak powiedział? No a gdyby powiedział, co by było? To było prawda? Prawda by było, ale co by z nim zrobili? Ale widząc jeden ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu, i on podchwyca tą myśl i mówi, widzę, żeście bardzo bogobojni. Przechodząc przez wasze ołtarze, widzę, napisano nieznanemu Bogu, tego, którego wy nie znacie, ja wam o nim mówię. Widzimy, jaki mądry sposób przedstawiał prawdę. Mówić prawdę mówimy, musimy w miłości. Powiedzieć prawdę możemy ostro, ale to będzie nie na korzyść naszą i nie na korzyść tych, którzy będą słuchać nas. I dlatego nasz Pan Jezus też mówi, abyśmy się nauczyli tej cichości. W naszych miejscach, w naszym życiu, w naszym przedstawieniu prawdy. Żebyśmy znali, jak powiedzieć, żeby ta prawda mogła dojść. Ten sam wielki apostoł Paweł mówi, że przyglądem do Żydów byłem jak? Żyd. Przyszedł do Greków, był jak Grek. Chytrością was brałem. On wykorzystował tą mądrość. I nasz Pan Jezus mówi nam się nauczyć, abyśmy z nim mieli przedstawić tą prawdę cichości. On nas przestrzega jeszcze w 7 rozdziale Mateusza, 6 werset, takie słowo mówi. Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie perel swoich przed wyprze, by ich snać nie podeptali nogami swymi, obróciwszy się, nie rozszarpali was. Daje przy strogim naszym głoszeniu. Komu możemy przedstawić jakieś głębsze rzeczy? Komentowanie tego wersetu mówi tak. Próżniakom, roznoszącym duchową zarazem, którzy drugich kąsają i pożerają, postępnie klamią, by zwieść i oszukać. Perle. Co to za perle? Znowu czytamy komentowania. Rzeczy drogie i głębokie, które jedynie należą do duchowego stworzenia, do nowego stworzenia, rzeczy, których nikt inny nie może zrozumieć ani ocenić. Tych rzeczy nie możemy to komentować dla tych, którzy tego nie oceniają. Te rzeczy musimy komentować tylko tym, kto widzimy, że on z tego coś może skorzystać. Święte Pismo mówi tak, bądźcie gotowi dać każdemu odpowiedź, kto się zapyta o tej nadziei. Gotowi musimy być, ale musimy patrzeć, komu my możemy odpowiedzieć. Gdy Pilat zapytał, co to jest prawda, to co powiedział nasz Pan Jezus? Wyjaśnił mu, co to prawda? Milczał. To nie dla niego było zrozumieć, co to jest prawda. On był tą prawdą, ale to było za głęboko i mu to jest wyjaśniać. I dlatego my też, nie każde, co my wiemy, jakieś głębokie rzeczy, możemy wszystkim wyjaśniać o tym, co to znaczy. Co to może być świnie? Komentowanie nam mówi, ludzi brutalnych, którzy myślą o rzeczach ziemskich, ludzie zmysłowych, samolubni, chciwi pieniędzy. Mówi, że podobne do tych ludzi. A wiemy, że jeszcze kto podobny? Kto poznał prawdę? I co? I porzuca jej. I się wraca, jako myta świnia do swego błota. Drodzy bracia i siostry, musimy być na tym nauczeni w tego naszego wielkiego nauczyciela, ale jakim powiedział, że musimy uczyć się do końca naszego życia, bo mamy ten skarb, ale w tym naczyniu glinianym, który bardzo, bardzo słaby jest. Gdzie mówi jeszcze Pismo Święte o pokorze? Nasz Pan Jezus powiedział, bo jestem pokorny. To gdzie widzimy w nim tą pokorę? Bo powiedzieć, aby się nauczyć od Niego, On jest pokorny, to musimy znać, gdzie było Jego te upokorzenie, że można widzieć Jego. Właśnie czytamy to w Filipensów, 2 rozdział, od 3 wersetu takie słowa. I nie czyńcie nic kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwalę, lecz pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jest jego, lecz i na to, co i cudze. Takiego będzie usposobienia siebie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Zwraca nas, abyśmy przyszli do tego znowu nauczyciela i popatrzyli na niego. Który chociaż był w postaci Bożej, nie opierał się zachlannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, uchwalił Boga Ojca. Mówi apostoł, abyśmy drugich uważali wyższym za siebie. A potem daje przykład tego wielkiego nauczyciela, jak on był uniżony. No jak możemy się czuć wyższym, kogoś czuć wyższym od siebie? To jest bardzo trudno. Chociaż na równie, ale wyższym kogoś ma mieć od siebie. Apostoł tak mówi. Nie czyńcie nic kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Drodzy bracia i siostry, my możemy zrozumieć to, że wyższość to nie znaczy w uczeniu naszym, w jakimś naszym majątku, ale w charakterze naszym. W charakterze naszym jest... Bóg patrzy najwięcej na serce nasze. Nie patrzy na nas, ileśmy zakończyli klas, czy mamy wyższe wykształcenie, a patrzy na serce nasze. Wiemy dobrze, jak to powiedział Bóg do proroka, gdy chciał namaścić, to jest na króla Dawida. Czego tak się patrzysz? Bóg nie człowiek. Człowiek się patrzy na oblicze, a Bóg się patrzy na serca. I dlatego jedni drugich za wyższych możemy uważać wtedy, gdzie będziemy patrzeć na serce tak jak Bóg, a nie na powierzchność wykształcenia, bogactwa i tak piękności zbudowania ciała. Właśnie w tym możemy widzieć wyższość czasem od siebie. Nawet tej prostej siostry, która zdaje się tak mało uczęszcza odpowiedzi, ale jej życia, jej przykład pokory, miłości może być na wiele wyższy od nas. Możemy i ci bracia, którzy służą, starsi, czasem wziąć od takiego staruszka przykład, który nie służy, ale jego postępowanie, jego życia, on w swoim życiu doprowadził, że jego dzieci poszli do prawdy. On pozostawił po sobie te, co powinien być. W jego rękach było to, te, co Jezus dał. To jest mógł, dał ten talent. I on nie mógł rządzić. Bądźmy pokorni, bracia i siostry. Pamiętajmy te słowa, że Bóg zawsze patrzy na nasze serce. I nasz Pan Jezus mówi, że jakiego serca? Serca pokornego. Nie powierzchownie on to był pokorny, ale od serca wnętrzności. Ojciec Niebieski widział to i za to go więcej wywyższał. W czym widzimy upokorzenie naszego Pana naprawdę w tym wszystkim jego życiu? Nasz Pan komentowania mówi tego, uniżył się pozostawiając duchową naturę, stał się ciałem. W Ewangelii Jana, 1 rozdział, 14 werset mówi, że słowo stało się ciałem. Ale apostoł Paweł do Żydów też w 2 rozdziale mówi, że on uniżył się, przyjął, to jest postać człowieka, będąc aniołem. Komentowanie mówi takie cudowne słowa. Pozbawił się chwały, godności, jaką posiadał. Mojżesz był figurą, on opuścił dwór faraona i podzielił swój los z narodem izraelskim. Był on obrazem na to. Tak nasz Pan Jezus, na tyle będąc pokorny. Będąc już człowiekiem, wybierając apostołów, on prosił Ojca, aby on ukazał, kogo ma wybrać. Nie sam wybierał. My czytamy tu Łukasza, 6 rozdział, 12 werset i 13 takie słowa, gdzie nam opowiada, w jaki sposób nasz Pan Jezus wybierał swoich uczniów. A mówi to on tak. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić. I spędził noc na modlitwę do Boga. A gdy nastał dzień, przewołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, które też nazwał apostolami. Czy zrazu wybrał apostolów? Całą noc będąc na modlitwie u ojca, żeby ojciec mu ukazał, kogo wybrać. Całą nic, a po tej modlitwie wybrał apostolów. On sam od siebie nic nie mówił. Gdy Filip mówił, pokaż mi ojca, Filipie, chyba nie wiesz, że ja w ojcu, ojciec we mnie. Wszystko, co mogli widzieć, widzieli to, że on od siebie nic nie mówił, ale tylko to, co mu ojciec powiedział, bo on był pokornego, pokornego serca. My to pokazane jest, że on, że ojciec mu wkazał. A że to ojciec wkazał, to musimy jeszcze popatrzeć Ewangelię Jana Świętego, 18 rozdział, 6 werset. On mówi tak. Gdy w swojej ostatniej modlitwie modlił się do swego ojca po pamiątce śmierci swej, mówi, objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata, Twoimi byli i mnie ich dałeś i szczegli słowa Twego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli. I prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Drodzy bracia i siostry, jak cudownie się zgadzają ten werset poprzedni, który my czytali, z tym wersetem, że nasz Pan Jezus, patrząc komu mu, żeby ojciec mu dał uczniów, i dalej czytamy. Ja za nimi proszę, nie za światem, proszę lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoje. Drodzy bracia, dalej się przedstawmy sobie tą sprawę, że kogo mu ojciec dał? On prosił, ojciec dał. Дал му учених фаризеушів за апостолу. Дал му яких людей знатних? Кому дав? Читаємо то в Дії апостольські, 4 розділ, 13 версет. Хто вони були? Віми вже були рибаками, але тим вінці, може і рибаці мали якісь вищі школи, але читаємо то 4 розділ Дії апостольські, де був арестований Святий Ян і Пьотр, і був перед тим Сихандрином жидовським, то що вони повіділи о тих його учнях? А власне читаємо. Відом з одваги Пьотра і Яна, і відом, що то люди не учені і прості, дивилися, познали їх теж, що були з Ісусом. До чого Бог дав їм простих людей? І Ісус то прийом покорні. Покорні прийом, згодився, знав, що о тим, що то, ой, ці цвіт, для чого він то дає. Далі ми дізнаємося о його тим, о покоренню, що він прийом то, що йому Отче здав, то вимагало власні покори нашого Пана, а щоб замість учених прийом з простих людей. Чи Ісус був задоволений з того? Як мислимо? Читаємо то в Євангелії Матеуша, 11 розділ, тут же мовить такі слова, де Ісус пойшов на то, що найвинці тих людей простих дає їм Отець, то він далі виповідав таке слово дякування для нашого Небесного Отця, а то 11 розділ, 25 і 26 верси. В тим часі одезвався Ісус і рекав: «Веславим ті, Отче Пане, небо і землі, що закрилися те речі перед мудрими і розтропними, а об'явились є простачком. Заправди, Отче, бо так ще тобі уподобало». То була воля ойцовська. То Бог мав це. Для чого так? Але далі читаємо. З першого дня народження нашого Пана можемо бачити уніження, то значить упокорення нашого Пана. Уродження нашого Пана було де? В стаєнці. Ну для чого? Так найбільша істота духова мусила ще уродити в стаєнці. Чи то було припадково, чи то було накреслене в плані Божому. Віме, що ніхтори речі, які тут мовлять о уніженні нашого Пана, то Бог ще мав цель, що то воно мало якесь значення. Віме о тим, що наш Пан, як було отчитане вже в тих попередніх викладах, був тим баранком Божим, призначеним перед заложенням свята. А де потрібно баранку народитися? Покою? Ну, в стаєнце. То була образова мова нашого Ойця. Ойчець робив то, що воно ціле життя нашого Ісуса 3,5 року було не тільки уніженням, але то було образом, науком на то свінце. І в тим був образ, що він уродився в стаєнце. Тен, хто вже перед наложенням свята. Знову ставимо питання, для чого він Бог планував, щоб він бути тим баранком власне? То була воля Панська, бо в 23 псалмі маємо те чудовне слово. Хто є пастежем? Єгова в оригіналі мови є моїм пастежем. А як він пастежем, то значить всіх, хто нищим, мусимо бути овцями. І то був перший тем, який був баранок Божий, то наш Пан Ісус. І йому місце було показане, щоб був народжений там, в тим низьким стані, що воно відповідає, власне місце, те, що він позоставив сторони неба і зешит нашим землям, як одатом стаєнню. Те уніжене місце, земля проклята. Те низьке місце, бо він був призначений баранком Божим. Далі ставимо таке питання. Зв'ястування о народженню нашого Пана Анілу отримали просте пастеже. Знову ставимо питання. Для чого ж не навчені в хінгах? Для чого тим простим людям треба було об'явити то? А читаємо власне то, те видаження, другий розділ, як вече, але прочитаємо, хоча ж вече, вже о тим, як мовив апостол Пьотр, але от читаємо, бо вона правда зрушена серце, що то було таке керівництво панське, аби ці люди прості могли услышати ту найбільшу радость, яку вони заставали при народженні нашого Пана Ісуса. Вони услышали від анілів те чудовне, чудовне вєще. А власне читаємо то другий розділ Матеуша, мовить так. А коли ж Ісус народився в Бетлеємі юдським за круля Герода, то й, припрашам, то є Лукаша. Зараз. Другий розділ, 19 zaraz. Przepraszam bardzo. To jest Ewangelia Łukasza. Gdzie przyszli ci aniołowie i mówili o tym, że narodził się wam dzisiaj, to jest Jezus Chrystus. Przepraszam, bo nie zaznaczyłem sobie tego miejsca. To jest, gdy przyszli aniołowie. No tak? Trzeci rozdział. Drugi rozdział. No ja wiem, że to Łukasz, ale ja myślałem, to Mateusza. Nie pamiętam to, ale przeczytamy to. I stało się w oni dni, że... Tak, dekret, ale werset mi się chodziło. Tak, tak. To jest od wersetu. A gdy byli w tej krainie pasterze, to jest ósmy werset, w polu czujące i trzymając nocne straże nad stadem swoim, i anioł pański stanął przed nimi, a chwała pańska zawsze ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźnią wielką. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, a w mieście Dawidowym, a oto będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w peluszki i położone w żlobie. I zaraz aniołom zjawiło się mnóstwo wojsk niebiańskich, i chwaląc i Boga, i mówiąc: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, o których ma upodobanie. Znów stawimy, dlaczego to ono było pasterzem. Mam myśli, bracia i siostry, że w tym też była obrazowa mowa. Najpierw mają oddać pasterze, którzy mają paść inną trzodę, o której Jezus powiedział. To jest okres wieku Ewangelii, Kościół, którzy przygotowują się do tych pasterzy, i oni pierwsi oddają poklon temu narodzonemu Jezusowi. Oni pierwsi jest tymi, którzy mają kiedyś paść stado inne, ale i teraz z nich jest pasterze, którzy paszą trzodę pańską. Jak było powiedziano, że apostoł Piotr otrzymał od naszego Pana te przekazanie: paść baranki moje, paść owce moje. Ten sam Piotr pisze w liście też do tych swych braci: paście trzodę Bożą, to jest, abyśmy mogli paść tą trzodę Bożą. I właśnie pierwszy poklon oddali mu pasterze. Ale wiemy, że po tym, jak opisuje to jest Mateusz, o tym już opisuje, że przyszli trzej mędrcy ze wschodu i oni oddali mu poklon później. Wiemy o tym, że to było około 2 lat, dlatego że Herod mówił wybić młodzieńców około 2 lat. To możemy też przypuścić, że w tym była nauka, że około 2000 lat później będą oddawać ukłon temu, który jest Panem, to jest Chrystusowi. Otrzymają ten ukłon przez tych królów, jak i tak, jak był Adam. Królowie, mówi o jednej z psalmów, przyjdą i oddadzą mu też swoje uznanie, ale wszyscy przy końcu będą jako Adam doskonale, a Adam to jest był królem ziemi. Właśnie nieprędzej przyszli ci mędrcy ze wschodu, aż około 2 lat. Wszystko to obrazowa była mowa. Obrazowa mowa naszego Pana, gdy on uleczył 3 zmartwychwstałych, to jest córkę Jaira, a także syna wdowy, a także Lazarza, mówiła o 3 zmartwychwstaniach: pierwszym zmartwychwstaniu, lepszym zmartwychwstaniu i ogólnym zmartwychwstaniu. Chyba mało było tych, którzy umarli za 3,5 roku naszego Pana. Wiemy, posmierzeniem burzy na morzu też ma swoje wypełnienie. Wszystko te jego postępowanie było, że nasz Pan to było obrazem na jego uniżenie. Otrzymał to, że nazwiskiem Nazarejczyk. Wiemy o tym, jak przyszedł Filip i mówi: znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. Co powiedział Nataniel? A chyba może być coś dobrego z Nazaretu? I jeszcze wisząc na krzyżu, był przebity ten napis: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. To było uniżone miejsce. To był ten trudny kamień, że trudno było Żydom poznać, dlaczego on jest Nazarejczykiem. Przecież wiemy dobrze, przed śmiercią naszego Pana, jak Жидовцы те, каплани были зібралися, и там был Никодим, один из тих тайних учнів нашого пана. И где вони хотіли, радом уложили, аби його забити, то он став оборонем нашого пана. Мовить, а хіба закон наш, осуньте чоловіка, не вислухаємо його? Вони мовить, і хіба те, один із них, попав чим, вже мав прийти месіяш, не з Назарету, а скунт? А з Вифлієму. І то був камінь оніження. Але він прийняв то, наш пан Єзус. Так Отець Небесний накреслений був його план. Хто був його так званим Отцем? Читаємо теж Матеуша, 13 розділ, 54 верset, мовить так. А пришедши в своє ойчисте, строне навчав в синагозі їх, так і ще барзо здумєвали і мовили, скунт мате мондрость і те чудовне моце? Чи ж не є то син Чешлі? Чи ж матці його не є на ім'я Марія, а братям його Яков, Юзеф, Шимон і Юда? А сестри його, чи ж не сон всістки у нас? Скунт мате то всістко? І згоршилися з нього. А Єзус рек їм, нігде пророк не є позбавлений чті, хіба тільки в ойчизні і в дому своїм. І не учинив там вєле чуду з поводу їхньої віри. Як Бог планував, щоб був його отцем з просто чешлян, так званий? І те, браття, віємо, що то було керівництво Боже. Для чого так нас? І наш пан то всього прийняло покоження. В Євангелії Марка бачимо, що він сам був чешлям. Євангелія Марта мовить 6 розділ 3 верset. Останній час свого життя дав приклад покори. Я не буду відчитував, бо ж брат мав той версет, відчитував, як він перед тим останнім часом помив ноги учням. Що то він хотів зробити? Приклад вам дав. Причеш мити ноги, то йому ще тільки слуга. Але, дорогі браті і сестри, ми чи можемо припущати, що то був останній час життя нашого пана? Дав такий приклад. І припоминає нам ще слова, коли прийшов до Петра, він мовив, не будеш ніколи мити ноги. А він що повідав, пан Єзус? Не помогим, будеш мити честі зі мною. Пані не тільки ноги, але що? І голову треба пам'ять. Мов, ні, не треба. Голову і те все, тільки ноги треба тим, хто вже чистий. Чи не можемо собі представити дійсно образову мову, що для чого нас так пан зробив, що живемо в кінці віку Євангелії? І миття потребуємо тільки ноги, бо попередні членки вже закінчили своє життя, як віжимо, отримали нагороди. Ноги. Чистим не треба, вони ж чисті, але помиття потрібно ног. Живемо в останніх часах, де та ноги, які зв'язують покой, мовлять, кролює Бог твій до Сіону. І ці ноги, тим можемо служити останній час, указав наш пан Том Вєльком, Вєльком лекцією, щоб бути низьким, причеш унижився і мив їм ноги. Відімо в тим всім його уніження, а найвінці, як вже почиталися, о покоження, де мовить до смерті і до смерті крижової. Припоміна нам те останні дні нашого пана. Тен огроєць, і він модлиться, а щоб мимо прийшла чаша та. Яка чаша? Смерті? Нігде. Przecież przedtem Piotr mówił, nie idź tam, niech się to nie stanie. On dobrze powiedział swym uczniom naprzód, że on będzie ukrzyżowany trzeciego dnia zmartwychwstania. Co za czasza była, o którą modlił się, jak to można, niech ujdzie z niego mimo. Ta hańba, ten wstyd. Dlatego, że śmierć Adama wymagała śmierci. Niewypełnienie zakonu wymagało ukrzyżowania. Ale hańbę, wstydu, to nie wymagało. To było coś dodatnie, jakie Ojciec Niebieski dodał jeszcze do tego. Do ukrzyżowania i do tego śmierci. To było potrzebne, aby On ukazał swoje pokorzenie. I On powiedział, ale nie moja, ale Twoja wola, Ojcze, niech to stanie się. W tym wszystkim mamy tą piękną, ten piękną naukę, gdzie przyszliśmy do Niego i nauczamy się od Niego. A nauczamy się Jego pokory. Właśnie, czy naśladujemy Jego, gdy czasem jesteśmy uniżeni przez ludzi, a może nawet czasem przez braci. A jak przez braci możemy być uniżeni? Przecież wiemy, że najwięcej może się to tyczyć braci starszych. Przechodząc przez wybory i nie wyszedł na starszego. А як? Мене не вибрали. Як то може бути? Що це значить? Чи маємо на тілі покори, аби прийняти те уніження, яке Отець Небесний допуште на нас? Чи стаєте, що саме зібрання, шукаємо сім гарстку в інном, і там проводимо нашу працю? Ні, ми мусимо бути покорні, братіща. Раз Бог допустив, в викладах Письма Святого маємо повідяне, коли той, хтось причив'ячим, що він не є вибраний на старшого, то є перший довод, що він не є здольний бути старшим, бо нема покори. Покора оздаб'я нас во всім кожним кроку. Хочу припомнити оповідання брата одного, який ми оповідав в часі, де вже давно був вибраний в молодих дуже літах брат Гумєля на пілігрима. І прийшов на тому конвенцію, і там були томи, і він, що там патрі, приходить, не знаю, чи та сестра була господарем того дому, чи що, і мовив, хлопчаку, то зостав, то прийде пілігрим, він ще попатрі, і буде то все добре. І він пішов покорно. Де приводничонце брат оповідав, що зараз буде нам служити пілігрим, який перший раз той вибраний, він приходить, той хлопчак. Той, який вони мислили, що це такий хлопчик собі. То їй мови, не знаю, що він несла цієї гарбати, чи це впадло, чи це впадло. Але була така здивлена. Друзі, браті і сестри, будьмо покорними. І апостол Павел пише з Отимотеушу, нех ніх з твоєю молодості не гарзі. Бог паче на серце. Зрудьмо ще раз на покорі, як Бог вимажа в нашому серцю. Прийшов той пророк до дому Моїсеєго, і приходив 67 сину перед ним, і він мислить, то напевне там. Ну, ми віємо, як вже повіділися, чого бачиш на обличчя. Ну, хто в тебе? Всі? Ні, є ще так, і хто же там пасить шоди? Шоди пасить? То хто то може пасить шоди? Дєцько, ідь, припровадь го. І де прийшли, то був власне такий хлопак, такий молодзинець, такий ще п'єнкний дитинного вигляду. Он, мовить, тен пасне. І он Давид мовив своїм псальму, забрав мене от овець. Забрав його от овець. Бог паче на серце. І тому ми мусимо навчити цієї покори пачити на постępowanie наших братів. Пачити на їх милость, а не пачити на щось іншого. Бог так паче, і Він мовить. І Він мовить, щоб ми прийшли і навчилися. Єзус далі мовить Святому Петрові в час свого одійства, аби він одручився від того способіння, а коли ще навруці, зміцнив братів своїх. Віче, то шатан жондав вас пришивати, як пшеницем. Я молилимся, аби не віра твоя не зменшилася, а ти, де навручишся, зміцні браті своїх. І ми, нам ще здає, що то нялся навруч от того, що разі ще запар. Коментування мови до з того обецнего успособіння до покори. Бо повідяв, хочеш би всіце, но не я. Видите, в українській альфабеті то є остатня буква «Я». Коли ми так помислили о собі «Я», то значить ми на останньому місці. І він мусив ще навручити від того способіння, хоча б всі, але не я. Він потім мусив бачити, як той злодійець, якого він направду мог помислити, він направду не витримав того, бо він ще молодий, Ян Святий. Але я, видав з того молодзінця, стоїнцего під крижем. А як не видав, то потім услышав, знав, довідав всім о тим, який мог, наразив тої своє життя на смерть, мог теж бути забитим, але боска опіка була там, аби ніхто не згинув під охорону панську набив. І для того, дорогі браті і сестри, бачимо, як п'єнкно то є нам в образі, що апостол Павел потім ще, Петр, навручився. Навручився. Він був покорного серця. Де по засланню Духа Святого приступив право моральності таке, що з жидами, що з поганами яд, а коли прийшли жиді, то став, то є, мокувати від них, відходити. І Святий Петр, Павел штрафував його. Але він прийняв то з покором. То не був вже той Петр, як і предтим був. Він не повідав йому, ну що, чого ти мені штрафуєш? Прочеж мені пан Єзус повідав пасть його овце. Прочеж мені пан Єзус дав ключе. А хто ти єстиш? Zapomniałeś, jak jest prześladował Kościół Boży? Niektóre z nas może tak mi mówią tylko. Ale on był naprawdę już innego serca. W swoim liście pisze: umiłowany nasz brat Paweł, podany im mądrości, pisze listy, które trudne do zrozumienia, że oni te, którzy nie nauczeni, przekręcają je. Nazywa im podany im mądrości, nazywa umiłowanym bratem Pawłem. Czy myśmy dochodzimy do tego, gdy nas to sztrafuje, ukazuje nam nasze wady, z taką miłością nazywamy jego, że on umiłowany nasz brat? Czy możemy tak? To uczmy się, drodzy bracia, pamiętajmy o tym, że Bóg się sprzeciwia pysznym, a pokornym daje łaskę. Apostoł Piotr właśnie mówi o tej pokorze: paście z czado Boże, uważajcie innych za wyższych od siebie. Pierwszy list Piotra, ale chcę kończyć, bracie. 5:6, abyśmy też, gdy się jawi ten archipasterz, mogli wziąć ten wieniec. Przykład mamy Marii, która modliła się w Ewangelii Łukasza. 1:48, to mówi te cudowne słowa, odczytamy. Co ona mówi w tej swojej modlitwie? Kogo Bóg wywyższa, a kogo Bóg uniża? Właśnie tam jest ta, że była ona wywyższona. 1 Łukasza, 48, odczytamy te słowa. Jakie te piękne słowa o pokorze wspomina ona, będąc natchniona Duchem Świętym. Ona nie mówiła to od swych myśli, a będąc natchniona Duchem Świętym, wypowiedziała te cudowne słowa, jakie w tej modlitwie ona mówi. 48:1 mówi, ale weźmiemy wiek 46. I rzekła Maria: wielbij dusza moja Pana, i pozrozradował się Duch mój Bogu, Zbawicielu moim. Bo wyjrzał na uniżoność służebnicy swojej. Bo oto, bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne. I święte jest imię Jego. I miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie na tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim. Rozproszył pysznych zamysłów ich serc. Strącił władców z tronu. A wywyższył poniżonych, łąknących nasycił dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ufaj, że się Izraelu, sługo swoim, pomnę na miłosierdzia. I powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Tak była modlitwa o pokorę, jakiej ona miała. Ale na zakończenie, drogie bracia, dlaczego Bóg tak dozwolił przechodzić te różne upokorzenia naszego Pana, odpowiada nam święty apostoł Paweł. W liście do Koryntów, pierwszy rozdział, 26, mówi, dlaczego Bóg tak uplanował uniżenie naszego Pana, uniżenie tych, którzy są powołani, a na to jest właśnie odpowiedź apostoła Pawła do Koryntów. To jest pierwszy list, pierwszy rozdział, 26. Przepatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata, co jest wzgardzone, wybrał Bóg, a ogólnie to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. To jest odpowiedź. I dlatego bądźmy pokorni, drodzy bracia, nauczajmy się w naszym życiu, ale pamiętajmy zawsze, że ta szkoła zakończy się wtedy, gdy zakończymy naszą drogę chrześcijańską. Bo mamy to ciało, które zawsze jest stare, chce odzyskać swoją chwałę, swoją popularność w ludzi. Nie bądźmy pokornymi w każdym kroku naszego życia. A Bóg nas też wtedy wywyższy i da nam to, co jest najdroższe. To jest życie, ale życie wyższe. Życie boskiej natury, którego życia, tej nagrody życzę wam i sobie, co daj nam Boże. Amen.